antenie Radia Lublin, czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Do godziny 7 będę chciała Państwu powiedzieć nieco więcej o adhortacji, a tak naprawdę to adhortacji wydanej przez i podpisanej przez papieża Franciszka opowie arcybiskup Stanisław Budzik, bo właśnie metropolita lubelski będzie naszym dzisiejszym gościem. Tematów, które poruszymy wraz z arcybiskupem, jest przynajmniej kilka. Na pewno odniesiemy się do synodu, który zapowiedział arcybiskup Stanisław Budzik, trzeciego synodu archidiecezji lubelskiej. Będzie także o raporcie, który jakiś czas temu pojawił się na stronach Konferencji Episkopatu Polski, o których też Państwu mówiłam, o tych raportach. Będzie także o tym raporcie z archidiecezji lubelskiej. Oczywiście to wszystko, co jest związane jest z wykorzystywaniem nieletnich przez duchownych. Do tego także metropolita lubelski na pewno się odniesie, ale będziemy chcieli także powiedzieć o sytuacji, która miała nie tak dawno miejsce w Gdańsku, a więc o spaleniu książek przez kapłanów. To jest też temat naszej dzisiejszej rozmowy z arcybiskupem Stanisławem Budzikiem. Już teraz Państwa do wysłuchania tej rozmowy zapraszam, ale oczywiście w Busoli nie zabraknie także informacji o wydarzeniach bieżących, a więc będę Państwa zapraszała zarówno do Ojców Dominikanów na kolejne wielkopostne spotkanie, ale także oczywiście do Kościoła Pobrygitkowskiego, gdzie także odbywają się koncerty. Będę chciała Państwu powiedzieć przynajmniej o niektórych rekolekcjach, które albo trwają, albo niebawem rozpoczną się w Lublinie, a dedykowane są chociażby różnym grupom zawodowym, w tym przypadku służbie zdrowia, czy też trwają rekolekcje dla małżeństw bezdzietnych. No i oczywiście nie zabraknie informacji na temat Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej. Te rozpoczną się za tydzień, w niedzielę, Niedziela Palmowa, więc także tutaj młodzi sporo do powiedzenia mają, ale będę chciała także zaprosić Państwa na drogi krzyżowe, nie tylko te ekstremalne, bo te również w tym tygodniu będą miały miejsce, ale także na wyjątkową drogę krzyżową po obozie niemieckim, obozie na Majdanku. To też temat, który na pewno do godziny 7 się pojawi. Piotr Wierzchoń to Państwa program realizuje. Zapraszamy do 7. Na początek naszego dzisiejszego spotkania zaproszenie na rekolekcje. Rekolekcje w wielu parafiach trwają. Jest jeszcze ostatni moment, aby w nich uczestniczyć, ale są także rekolekcje dedykowane grupom zawodowym albo też grupom społecznym. I jeszcze dziś odbywają się rekolekcje wielkopostne dla małżeństw bezdzietnych. To w parafii świętego Jana Pawła II jest i są msze święte dedykowane małżeństwom, ale także jest czuwanie przy relikwiach. No i to są rekolekcje nauki także właśnie dla tych osób. 12 rozpoczynają się natomiast rekolekcje wielkopostne dla lubelskiej służby zdrowia. Potrwają do 14 kwietnia. Te rekolekcje będą miały miejsce w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, a więc w kościele przy ulicy Staszica. 12 piątek zaplanowano drogę krzyżową o 18:15, natomiast później mszę świętą z nauką właśnie dla osób związanych ze służbą zdrowia. Rekolekcje poprowadzi ksiądz dr Piotr Pielak, duszpasterz służby zdrowia diecezji siedleckiej. Warto też pamiętać o tym, że w przyszłym tygodniu już będzie Niedziela Palmowa. Niedziela Palmowa to także okazja do tego, aby po raz kolejny mówić o młodych i też oddać młodym oczywiście głos. I tak też będzie w naszej diecezji w wielu miejscach. To już 34. Światowy Dzień Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej. Tradycyjnie rozpocznie się on 12 kwietnia nabożeństwem Drogi Krzyżowej organizowanym na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku z udziałem młodzieży z całej Archidiecezji Lubelskiej. Natomiast później kolejne dni to między innymi niedziela. A w niedzielę ten program wygląda następująco. O godzinie 13 spotkanie z Łukaszem Golcem z zespołu Golec Orkiestra, to w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Później poświęcenie palm i procesja z dziedzińca przed Kościołem Akademickim KUL. Ta procesja wyruszy uroczysta o 14:30, a o 15:30 przewidziana jest uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika. Ta msza święta będzie miała miejsce oczywiście w Archikatedrze Lubelskiej. Ale te dni, Światowe Dni Młodzieży i Światowy Dzień Młodzieży, to nie tylko Lublin, to także Chełm. Tutaj na niedzielę zaplanowano koncert chwały w wykonaniu młodzieży. To w kościele pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Później jest liturgia słowa na rozpoczęcie procesji. No i oczywiście procesja z palmami. Jest uroczysta msza święta. W międzyczasie prezentacja multimedialna i świadectwo uczestników SDM w Panamie. To z kolei w kościele Świętej Rodziny w Chełmie. I takich wydarzeń związanych właśnie z 34. Światowym Dniem Młodzieży będzie sporo. Warto zaglądać na strony swoich parafii, ale także zaglądać na stronę Archidiecezji Lubelskiej. tutaj na bieżąco także pojawiają się te informacje. Także 12 kwietnia, więc w najbliższy piątek, będzie miało miejsce Misterium Męki Pańskiej połączone z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. To przygotuje Teatr Przebudzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Misericordia i Kościół Rektoralny pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Lublinie. To o godzinie 16:30 stacje Drogi Krzyżowej odegrane będą w strojach z epoki. Początek Misterium w Kościele Rektoralnym z przejściem do kolejnych stacji na terenie Parku Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Myślę, że to też jest wyjątkowe wydarzenie, w którym warto wziąć udział, ale przynajmniej o nim pomyśleć. Piątek, 12 dzień kwietnia, godzina 16:30 i kościół świętego Judy Tadeusza, więc kościół przy ulicy Abramowickiej. Też Państwa zapraszam do rozważenia tej propozycji. Ekstremalne drogi krzyżowe jeszcze będą miały miejsce w tym tygodniu, między innymi w Łęcznej. 12 kwietnia taka droga wyruszy po raz kolejny. W tym roku zostało przygotowanych 8 tras o różnej długości. Szczegóły na ten temat dostępne są na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Kwietniowe spotkania biblijne, mówiłam Państwu o tym, które już się odbyło, kolejne 9 kwietnia, także zapraszam do zapoznania się z tą informacją. Ruszyły przygotowania do Kongresu Misyjnego Dzieci w czerwcu. Ten kongres będzie miał miejsce, zapisy trwają. Kto będzie chciał jeszcze wziąć udział w tym kongresie, to musi się zainteresować także tym tematem. Kongres jest 8 czerwca w Pliszczynie. To 5 już kongres misyjny w tym roku pod hasłem Duch Święty posyła nas. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w tymże kongresie, muszą zgłosić udział grup do 15 maja. Szczegóły znajdą Państwo na stronach Archidiecezji Lubelskiej. Mówiłam o ekstremalnej drodze krzyżowej, która w ten piątek wyruszy z Łęcznej. Także w Chełmie podobna ekstremalna droga krzyżowa jest organizowana. Zachęcam do tego, aby śledzić to, co będzie się działo w Państwa parafiach czy gdzieś w okolicy. Natomiast teraz czas na krótkie podsumowanie. Lubelskiej ekstremalnej drogi krzyżowej z Lublina wyruszyło ponad 4000 osób. Do wyboru było 5 tras. Najliczniej wybrano się na trasę niebieską, a więc prowadzącą z Lublina wokół zalewu do Bazyliki Ojców Dominikanów. Równie popularne były trasy do Wąwolnicy. Tam było aż 3 możliwości. Najdłuższa miała 56 km. No i w tym roku po raz pierwszy pojawiła się trasa do Lubartowa. Też wielu na ten odcinek wyszło. Jak było, o tym posłuchajmy. A podsumowanie ksiądz Mirosław Ładniak, organizator tego wydarzenia.
Idziecie po raz pierwszy?
Tak,
pierwszy. Jest trochę obaw?
Nie, chyba nie.
Skąd pomysł, żeby zabrać koleżanki i pójść?
Potrzebowałam kogoś, żeby ktoś ze mną poszedł, więc taka decyzja.
Do towarzystwa po prostu.
Też pierwszy raz?
Tak.
Wybrałyście niebieską trasę?
Nie, brązową.
Brązową, czyli wyjaśnijmy, do Lubartowa.
Tak.
Jest jakiś taki strach trochę? Nie. Jak to jest? Jakie jest nastawienie?
No, pozytywne. Mamy latarki, mamy wszystko.
Jedzenie też?
Też. Tak. No, picie, jedzenie, herbatę. Gorąca tak. Herbata, wszystko jest.
A są intencje?
Są. Jak najbardziej.
Myślicie, że dacie radę?
Oczywiście.
To jak nie.
Kilka kilometrów za wami, jak te stacje przebiegają, jak jest?
Bardzo dobrze, można powiedzieć. Dosyć spokojnie, w takim głębokim wyciszeniu i kontemplacji.
Potrzeba wam takich ekstremalnych przeżyć? Potrzeba w ogóle człowiekowi wierzącemu takiej nocy?
No myślę, że raz na jakiś czas na pewno jest to potrzebne.
Wyszliście po raz pierwszy, po raz kolejny na ekstremalną drogę?
Ja jestem po raz drugi dopiero.
Jak było tamtym razem?
No, wspominam to bardzo, powiedzmy, bardzo ciężko, bo zupełnie bez przygotowania i w pewnym sensie brawurowo, ale udało się dotrzeć do celu.
To w takim razie, co największe obawy w tej chwili budzi? Nie wiem, pogoda, kondycja?
Brak pokory może, że właśnie myślenie, że się uda na pewno, że jesteśmy tak silni, że na pewno damy radę i to jest to, co może nas ewentualnie zgubić po drodze.
Jak było?
Bardzo przyjemnie. Polecam na przyszłość. Było tak, że ja pewien odcinek szłam sama przez las. Myślałam, że zabłądzę może, ale dzięki prowadzeniu przez Boga doszłam do tego, także jestem bardzo szczęśliwa.
No było ciężko. Jesteście po 10 godzinach marszu. Co się czuje tutaj?
Szczęście, że się doszło. Przede wszystkim. Jednak to jest wysiłek, więc można być z siebie dumnym, że się jednak pokonało te 40 parę kilometrów.
Świat nie jest monolityczny. Świat jest zróżnicowany. Są ludzie wierności, dziedzictwu, korzeni naszych chrześcijańskich. Natomiast są też ludzie, którzy są obojętni na wartości religijne, na Boga i urządzają sobie życie po swojemu, bez tych odniesień do uniwersalnych wartości. Tak nazywamy Boże przykazania i wiarę w Boga. I dlatego świat jest dialektyczny, można powiedzieć. Polifoniczny, można powiedzieć. A natomiast tutaj obecni to właśnie reprezentują tę część świata, który zostaje wierny. Jaka jest proporcja, nie wiemy, ale my jesteśmy optymistami i wiemy, że ci nawet, którzy dzisiaj negują Boga, nie potrzebują Go, też przychodzą do Niego. I może dzięki takim znakom, jaki stanowią właśnie ci, którzy podjęli ekstremalną drogę krzyżową.
Nie jest to możliwe, żeby pani przyszła czarną trasę, czyli tę najdłuższą i była w takim humorze.
Jest możliwe. Idziemy akurat z siostrą czwarty raz. Trzy razy byłyśmy czerwoną trasą, a teraz pierwszy raz wyszłyśmy na czarną trasę.
Czarna, czyli to najdłuższa, najtrudniejsza. Było ekstremalnie? Tak.
Było ekstremalnie, ale dało radę.
Skąd w ogóle pomysł, żeby się wybrać i na tę trasę, i w ogóle na ekstremalną drogę krzyżową?
Wyzwanie po prostu i siły, nie? Jakie po prostu możemy sobie postawić na to.
Warto było?
Warto było. I zapraszam na drugi rok.
Kolejna edycja EDK w Lublinie stała się faktem, oto jesteśmy w Wąwolnicy. Tutaj większość ludzi, edekowców doszła. W tym roku z Lublina wyszło ponad 4 tysiące zapisanych osób, czyli tych, którzy naprawdę są na trasie, byli na trasie. Jest ich o wiele, wiele więcej. EDK to jest przede wszystkim wyzwanie. Jeżeli naprawdę wyszliśmy z domów, poszliśmy na EDK, to już byliśmy i jesteśmy zwycięzcami. To oznacza, że też odkrywamy, że nie chcemy marnować swojego życia w takim codziennym zagonieniu, tylko szukamy czegoś więcej. Odkrywania siebie nawzajem, odkrywania Pana Boga, odkrywania tego, co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze, po co ja żyję. A świadomość tej walki, która się dzieje na EDK, jest odkryciem też całego życia, bo tutaj mamy wzloty, upadki, tu mamy chęć i totalne porażki, bo tam się nam naprawdę nie chce, ale walczymy. I EDK pokazuje, że życie jest walką. Jeżeli życie nie staje się walką, to znaczy, że jest naprawdę nie do końca wartościowe. A i tak musimy walczyć, więc ważne, żebyśmy umieli nadać sens tej walce, a ten duchowy wymiar, jakim jest dla nas Pan Bóg, no to po prostu jest najważniejszym wydarzeniem. Dlatego wszystkim tym, którzy byli na EDK, bez względu na to, czy doszedł, czy nie, gratuluję, bo już są zwycięzcami.
Dziś Państwa i moim gościem jest ksiądz arcybiskup Stanisław Budzika. Można powiedzieć, że to ja jestem gościem księdza arcybiskupa. Bardzo dziękuję za to, że możemy się spotkać tu w Pałacu Biskupim. Witam, szczęść Boże.
Chciałbym tylko poprawić, że to jest dom arcybiskupa, nie jest to pałac. Natomiast cieszę się bardzo, że możemy się właśnie w moim domu spotkać.
Księdza arcybiskupie, zacznijmy od tego, co w tej chwili się dzieje w kościele, co w tej chwili gdzieś jest dyskutowane. Zacznę od wydarzeń w Gdańsku, które miały miejsce ostatnio. To, co się wydarzyło, spalenie książek, spalenie innych przedmiotów, komentowane w wielu miejscach bardzo głośno. Jak ksiądz arcybiskup by się do tego odniósł?
Powiem szczerze, że słabo jestem poinformowany o tym wydarzeniu, ponieważ byłem zajęty czym innym. Gdzieś mnie raz doleciało o jakimś spaleniu książek i zawsze mi się palenie książek źle kojarzy, więc radzę książek nie palić, radzę je czytać.
To było po rekolekcjach, gdzie z młodymi ludźmi ksiądz rzeczywiście duszpasterz wyszedł i na stosie spalił Harry'ego Pottera, między innymi taką książkę, i to miał być dowód właśnie nie wiadomo na co. Ale księże arcybiskupie, czy młodym ludziom potrzeba takich znaków w takim razie? My jesteśmy po synodzie młodych, po tym spotkaniu pierwszym w archidiecezji lubelskiej i z tego synodu wynika, że młodzi ludzie Kościół postrzegają przez pryzmat papieża Franciszka, takim się kojarzy, ale także pod kątem na przykład Jakuba Błaszczykowskiego. To też według nich jest osoba Kościoła. W takim razie co
młodym ludziom potrzeba, żeby o tym kościele wiedzieli więcej, żeby chcieli w tym kościele być, żeby chcieli w tym kościele działać.
Zachęcam młodych, aby przeczytali nową adhortację, nowy dokument Ojca Świętego Franciszka, który dokładnie został opublikowany 2 kwietnia w rocznicę odejścia świętego Jana Pawła II do domu ojca, tego papieża, który wymyślił Światowe Dni Młodzieży, który zapoczątkował ten wielki ruch młodych. Myślę, że nasza młodzież w diecezji lubelskiej wspomina ten pobyt w Krakowie Ojca Świętego Franciszka, Światowe Dni Młodzieży u nas na polskiej ziemi, a także w Lublinie, bo na naszym stadionie mieliśmy niezwykłe przeżycie. Mamy nawet pamiątkowy album, który o tym przypomina, kiedy 19 tysięcy młodych ludzi przez 10 godzin się spotkało, modliło, bawiło, śpiewało, radowało. Myślę, że to jest to piękne, młode oblicze Kościoła, o którym mówi ten nowy dokument papieża Franciszka pod tytułem Christus Vivit, Chrystus żyje. Przeczytałem fragmenty tego, co papież pisze. Jest to język wspaniały, język, który myślę dotrze do ludzi młodych. Język, który nie walczy z nikim, nie pali żadnych książek, ale pokazuje młodym tę trudną radość, jaką nam daje Ewangelia, radość budowania wspólnoty, ale także radość z poświęcenia się dla drugich. Radość, która wymaga pewnego trudu, a nie więc nie tylko siedzenia na kanapie przed telewizorem, nie stania na balkonie. Papież mówi pięknym obrazowym językiem, ale wyruszenia w drogę i na spotkanie człowieka.
Młodzi ludzie są też wymagający, chyba mogę tak powiedzieć. I razem uczestniczył ksiądz arcybiskup w synodzie i w tym spotkaniu młodych i tam było wiele chyba takich postulatów, że oni chcą być w tym kościele, chcą działać, wymagać chcą od księży, chcą takiej dyspozycyjności też od kapłanów.
To było coś niezwykłego. Ja to porównałbym do takiego parlamentu, bo było mniej więcej tyle młodych, ile w naszym parlamencie. Też ta sala na kulu tak jest ukształtowana trochę jak parlament. I ci młodzi wszystkich nas zaskoczyli. Nieustanny las rąk gotowych do zabrania głosu. I rzeczywiście były tam głosy krytyczne, ale nie było żadnej agresji. Były to głosy ogromnie dojrzałe, odkrywcze. Więc cieszymy się bardzo, bo w perspektywie naszego synodu diecezjalnego udział ludzi młodych będzie bardzo ważny i że mamy taką elitę ludzi młodych już wychowanych przez papieża Franciszka.
Skoro wspomniał ksiądz o synodzie, który się zbliża, to teraz powiedzmy, 35 lat temu ostatni taki synod był. Teraz jest okazja do tego, aby powrócić, powtórzyć, a może zapoczątkować coś nowego.
W liście pasterskim tłumaczyłem, skąd się bierze słowo synod. Synodos to jest wspólna droga, a więc mamy sobie uświadomić, że w Kościele wszyscy idziemy razem. Pan Bóg nie chce, jak mówił sobór, ludzi zbawiać pojedynczo, ale we wspólnocie. Dlatego powołał lud wybrany w Starym Testamencie. Dlatego powołał nasz lud, Boży Kościół, którym jesteśmy. I mamy właśnie się wspólnie spotkać na synodzie, którym będziemy razem dyskutować, którym zrobimy sobie wszyscy taki rachunek sumienia, jaki jest stan naszego duszpasterstwa, jaki jest stan naszego życia w Kościele i bycia Kościołem. Potem wspólnie się zastanowimy, my, księża, ludzie życia konsekrowanego i ludzie świeccy, zwłaszcza także młodzi, nad tym, jaka będzie przyszłość przed Kościołem i jakich musimy wyzwania podjąć dzisiaj, aby tę przyszłość budować, aby Kościół wierny tradycji, tysiącletniej tradycji na polskiej ziemi, nadal był ciągle młody i dla młodych, jak mówi papież w tej najnowszej adhortacji Christus Vivit, aby Duch Święty go nieustannie odmładzał. Dobrze się składa, że akurat w roku Ducha Świętego tę myśl o synodzie zaczynamy i zaczynamy to roczne przygotowanie do synodu, a potem w związku z tym, że w Polsce będziemy mówić na temat Eucharystii, więc przypomina tutaj słowa, które kiedyś Jan Paweł II na początku tego tysiąclecia dał Kościołowi jako zadanie kilkanaście lat temu, mianowicie mówiąc o tym, że mamy być domem i szkołą komunii, czyli takiej wspólnoty, która jest bardzo głęboko zakorzeniona, bo my ciągle szukamy tego, co nas dzieli, a tymczasem Kościół zawsze kładzie akcent na to, co nas łączy, a najgłębiej łączy nas to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że my wierzący gromadzimy się wokół Eucharystii, że Chrystus nas odkupił, że za nas dał swoje życie. Bardzo wiele nas łączy i dlatego idziemy na tę wspólną drogę, aby wspólnie coś dobrego pomyśleć i wykonać i wprowadzić w życie.
Wspomniał ksiądz o tym, że jest rok przygotowania, czyli w przyszłym roku synod, 2020, 2021.
Ten synod już został zapowiedziany, nie tylko zapowiedziany, że się rozpocznie, ale już się rozpoczął. Rozpoczęła się jego faza przygotowawcza, która będzie trwała mniej więcej jeden rok. I tak ufam, że w ciągu dwóch kolejnych lat przeprowadzimy te wszystkie spotkania synodalne. Zastanowimy się nad wszystkimi kwestiami, które w tym fazie przygotowawczej będą przygotowane i że skroimy taki solidny plan duszpasterski na przyszłe lata.
Jak to w praktyce wygląda? Bo obecnie, to też ksiądz arcybiskup pisze o tym w liście, te synody trwają kilka lat. No, nasz się rozpoczyna i też będzie ten rok. W niektórych diecezjach trwa i 7 lat chyba z tego, co czytałam. Jak to będzie wyglądało technicznie? To będą spotkania w parafiach, to będą spotkania z arcybiskupem, to będą spotkania z osobami świeckimi?
W tej chwili powołaliśmy taką komisję przygotowawczą, która się zbierze i będzie ustali regulamin synodu i zaplanuje, ale mniej więcej w synodach obecnych, które mają charakter duszpasterski, trwa to kilka lat. Około 3 lat. Ten pierwszy synod diecezji lubelskiej, który się zakończył 90 lat temu, on trwał tylko 3 dni. Był wcześniej przygotowany i w zasadzie zostały te dokumenty synodu przegłosowane z pewną dyskusją, ale nie było zbyt wiele czasu na nią. Natomiast tutaj chodzi nam, żeby ożywić życie duszpasterskie. Ja nawiązuję świadomie też do tego, co dotąd się działo przez ostatnie 5 lat w diecezji lubelskiej, ciągle jeszcze trwa. Mianowicie misje ewangelizacyjne, które ogarnęły całą diecezję. Zaczynaliśmy od wschodniej granicy, od Bugu, aż po Wisłę i w przyszłym roku te misje ewangelizacyjne się zakończą. One przyniosły wiele duchowych owoców, ale teraz kolejny plan na kolejne lata to właśnie te spotkania synodalne. Będzie ścisłe grono synodalne, do którego zostaną wybrani i wskazani ludzie, których przewiduje prawo kościelne, a więc poczynając od biskupów, przez księży, osoby życia konsekrowane, a oczywiście ludzi świeckich, których nam bardzo potrzeba. Będą też spotkania parafialne czy dekanalne, to jeszcze szczegółowo doprecyzujemy. Chcemy, aby ludzie świeccy, także ludzie młodzi, na wszystkie tematy, o których będziemy dyskutować i w których będziemy przygotowywać dokumenty synodalne, mieli nie tylko swój głos doradczy, ale także zaproponowali tematy, które są ważne dla nich, które trzeba by uporządkować, rozstrzygnąć, bo tradycyjnie to głównym celem synodu było kształtowanie prawa lokalnego kościoła. Tutaj też o to chodzi, ale przede wszystkim dodajemy od czasu Soboru Watykańskiego, że to przede wszystkim takie ożywienie duszpasterskie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, żeby uświadomić ludziom świeckim to, co też mówi papież Franciszek, że my wszyscy jesteśmy misjonarzami, wszyscy jesteśmy uczniami, którzy są zobowiązani, aby iść na te peryferie świata, ale nie tylko geograficzne, bo niektórzy tylko tam jadą, misjonarze i wolontariusze, ale też na peryferie egzystencjalne, a te mamy blisko siebie.
Wspomniał ksiądz arcybiskup o tym, że to będzie synod, który ma odpowiedzieć na wyzwania, które stoją przed Kościołem, a tych wyzwań chyba teraz jest sporo. Powróćmy na chwilę do tego tematu, który był szeroko dyskutowany, a więc raport, który się pojawił, opublikowany przez Konferencję Episkopatu Polski. 30 lat, nie będziemy go analizować, bo myślę, że już chyba każdy usłyszał, ale czy to jest pierwszy krok właśnie do zmierzenia się z tymi wyzwaniami, które stają przed Kościołem?
Ja może bym powiedział, bo mało kto cytował słowa papieża Franciszka, które wygłosił na zakończenie tego ważnego spotkania przewodniczących episkopatów całego świata. Więc papież na zakończenie, te podsumowanie obrad powiedział tak, że ta plaga nadużyć seksualnych wobec nieletnich jest zjawiskiem rozpowszechnionym historycznie we wszystkich kulturach i społeczeństwach. I dopiero niedawno my to zaczynamy odkrywać. Stało się to przedmiotem systematycznych badań. Staliśmy się wrażliwi na te wydarzenia. Papież mówi, że to było dotąd tabu, czyli rzecz, którą wszyscy wiedzieli, ale nikt o tym nie mówił. I między innymi podawał takie dane, że co 10. dziecko na świecie jest molestowane. Że w Europie jest 18 milionów takich dzieci, że są środowiska, teatrem tych wydarzeń są środowiska domowe, sąsiedzkie, szkoła, sport, ale także niestety środowiska kościelne. I jeżeli takim teatrem staje się środowisko kościelne, jest to coś ogromnie gorszącego. Bo to jest to coś, co jest wbrew autorytetowi moralnemu Kościoła, wbrew jego powołaniu. Jeżeli jeszcze dopuszcza się tego duchowny, to jest to przestępstwo ogromne. Nie ma chyba takich mocnych słów, może o nich zapomnieliśmy, które sam Pan Jezus z Ewangelii powiedział. Kto by zgorszył jedno z tych małych, to lepiej, żeby mu kamień młyński przywiązano i zatopiono w głębokościach morskich. To przekleństwo odnosi się do tych ludzi. Często jest to ludzka słabość, jest to choroba, ale absolutnie ona jest niedopuszczalna. I dlatego Ojciec Święty mówi, że gdyby nawet jeden taki przypadek się zdarzył, musimy go potraktować z ogromną powagą. Ja tylko powiem, że z wszystkimi osobami poszkodowanymi, które się zgłosiły w czasie mojego pobytu w Lublinie przez ostatnie 7 lat, to były 4 takie przypadki, rozmawiałem osobiście, wyrażałem mój wielki ból, przepraszałem je za to, mimo że może my sami nie, w tym znaczeniu, że nie zawiniliśmy, bo wychowując ludzi, wychowujemy je zupełnie do czego innego i uważamy, że to jest rzecz karygodna. My sami to odkrywamy z wielkim bólem i smutkiem i dlatego Kościół uderza się w pierś, odprawiamy drogę krzyżową, przyznajemy się do tego, bo każdy, choć nawet pojedynczy wypadek jest czym skandalicznym w Kościele. I dlatego oprócz tego, że stosujemy wszystkie zasady wypracowane przez Konferencję Episkopatu i przez Stolicę Apostolską, to przygotowujemy także prewencję. Spotykamy się w ramach naszej metropolii w Lublinie, przyjadą tutaj do nas, bo każda diecezja ma swój zespół do spraw prewencji, bo drogi obchodzenia się z takimi przypadkami są już utorowane i one funkcjonują, ale prewencja, chcemy ją zastosować w Kościele i też uwrażliwić także inne środowiska na to, że musimy mieć uszy i oczy otwarte na krzywdę dzieci, bo ta krzywda jest ogromna i mamy się pochylać też nie tylko nad tymi ofiarami, które są ofiarami osób duchownych, ale wszystkie ofiary, które są w Polsce, to jest ogromna liczba, to się przeważnie dokonuje w Kościele. I też, bo ludzie, nie bądźmy tutaj tylko klerykalni, nie zacieśniajmy się dotąd. Niemniej jednak dla nas, dla naszej odpowiedzialności to właśnie sprawa osób duchownych, osób związanych z Kościołem, występujących w imieniu Kościoła jest ogromnie, to jest ogromna szkoda dla Kościoła, ogromny ból dla Kościoła, który chcemy przemienić w naszą solidną aktywność, aby tego rodzaju przestępstwa wytrzebić zupełnie.
Kolejne wyzwania, moim zdaniem, które stoi też przed Kościołem, to laicyzacja. Ostatnio też Konferencja Episkopatu Polski, a więc biskupi wypowiedzieli się jasno na temat karty LGBT+, która jest w niektórych miastach wprowadzana, w Warszawie między innymi. To też wyzwanie, które stoi przed Kościołem?
Jest to wyzwanie współczesnego czasu. Chcę zaznaczyć, i to też w tym oświadczeniu Kościoła było na początku powiedziane, i też katechizm Kościoła wyraźnie mówi, że osoby homoseksualne, osoby LGBT, jak to dzisiaj nazywamy, wymieniając wszystkie postawy, darzymy szacunkiem, bo w każdym człowieku dostrzegamy godność dziecka Bożego. Natomiast Kościół jest przeciwny temu, tej karcie, o której mowa, dlatego że uważa w tym, że jest to zagrożenie dla rodziny, zagrożenie dla wolności wychowania dzieci przez rodziców. Się zastanawiam, czy wszyscy ludzie, którzy są doświadczeni tą sytuacją LGBT, chcą, żeby robić taki szum wokół tego wszystkiego zjawiska. Czy to nie stoją za tym jakieś siły także polityczne, które chcą się w ten sposób wypromować? W każdym razie my, patrząc na człowieka, podkreślamy, że jest przede wszystkim dzieckiem Bożym, a identyfikowanie człowieka tylko po jego orientacji seksualnej jest jakoś, wydaje mi się, jakimś wynaturzeniem.
A z drugiej strony nie ma, ksiądz arcybiskup, wrażenia, że my trochę też sami sprawiamy, że jest ten temat cały czas dyskutowany.
Ja myślę, że tutaj w tym oświadczeniu episkopatu bym podkreślił, że chodzi o obronę pewnych wartości, jak już wspomniałem. Rodzina, małżeństwo, dzieci, wolność dzieci. Dzieciom dać możliwość, żeby były wychowywane przez ojca i matkę. Kościół nie ma żadnej możliwości represjonowania kogokolwiek, tylko chce w wolności głosić naukę. Bo możemy dojść do takiego momentu, że będzie zabronione wypowiedzieć się w sprawach nauki moralnej Kościoła, czy nawet przeczytać jakieś fragmenty Pisma Świętego. Więc myślę, że hasło wolności tu jest ważne i my nikogo do więzienia nie wsadzamy, nikogo nie chcemy prześladować, ale bronić tych wartości, które uważamy za cenne, i bronić wolności rodziców w wychowaniu swoich dzieci.
Wyzwanie współczesnego człowieka to chyba też dobre przeżycie Wielkiego Postu. Szukamy czasem rekolekcji last minute, szukamy wszystkiego w przyspieszonym tempie. Czy da się w przyspieszonym tempie przygotować do najważniejszych świąt i do najważniejszej pamiątki?
Ja często powtarzam właśnie w Wielkim Poście, że krzyż jest znakiem radykalnej miłości Boga do człowieka, bo nie ma większej miłości. To każdy przyzna, jeżeli ktoś odda życie za jakąś piękną sprawę, za ojczyznę i za drugiego człowieka. Tego dokonał Jezus Chrystus. I z drugiej strony krzyż jest wołaniem o miłość. O miłość taką, która nie obejdzie się bez ofiary. Prawdziwa miłość się nie obejdzie bez ofiary. Prawdziwa miłość jest zapomnieniem o sobie i poświęceniem się dla drugiej osoby, poświęceniem mu czasu, swoich zdolności, talentów, a czasami i życia. Więc to stara pieśń powiedziała, w krzyżu jest cierpienie, ale z Jezusem przemieniane w zbawienie. I w krzyżu jest miłości nauka. Nauka miłości, pięknej, ofiarnej, prawdziwej. I ten krzyż ma zawsze drugą stronę. Tą drugą stroną krzyża jest zmartwychwstanie, bo gdyby się na krzyżu skończyło, to bylibyśmy religią pesymizmu, ale my jesteśmy religią zmartwychwstania, religią przyszłości, religią optymizmu, który prowadzi także przez cierpienie i który prowadzi przez to, co dla człowieka najgorsze, najbardziej budzące grozę, śmierć. Śmierć w perspektywie zmartwychwstania jest tylko przejściem przez próg. Tego nas nauczył święty Jan Paweł II, którego rocznicę odejścia do domu ojca obchodzimy.
To już na koniec, księże arcybiskupie. Ja powinnam chyba księdzu arcybiskupowi życzyć wielu sił, aby to, co się właśnie rozpoczęło, udało się zrealizować w tym planie, który ksiądz arcybiskup sobie założył. No i co, radości trzeba życzyć, tej radości ewangelicznej chyba nam wszystkim.
Słowo radość to jest słowo papieża Franciszka. Wiele jego dokumentów ma nawet w tytule radość i ciągle do tej radości powraca. I to jest właśnie bardzo bliskie Ewangelii, bo Ewangelia to jest radosna nowina i dlatego ona nam pomaga podjąć wszystkie trudy, pamiętać, że każdy święty jest uśmiechnięty.
Bardzo dziękuję, księże arcybiskupie.
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom.
Busoli czas przypomnieć słowa Ewangelii. Zrobi to dla Państwa oczywiście Ryszard Majewski, a komentarz do nich, do tych słów przygotował ksiądz Robert Ślisz. Przypominam, że w czasie Wielkiego Postu to właśnie ksiądz Robert przygotowuje nas do świąt Wielkiej Nocy.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca pośrodku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz.
Jedna z głównych prawd wiary mówi, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Tak mocno utrwala się w nas ta prawda, że odczuwamy przed Bogiem chyba ogromny lęk, jako przed sędzią, który widzi każdy mój zły uczynek, no i mogę się spodziewać odpłaty. Szczególnie kiedy często chyba dziadkowie, nie mogąc zapanować nad swornymi wnukami, jeszcze utwierdzają to przekonanie, ten obraz, mówiąc: grzeczny bądź, bo Bozia patrzy. Owszem, prawdą jest, Bóg patrzy, ale nieco inaczej niż nam się wydaje. Sytuacja dzisiejszej Ewangelii, opisana w dzisiejszej Ewangelii, powinna, myślę, zweryfikować nasze spojrzenie na Chrystusa, na Boga w ogóle. Prawo mojżeszowe prostytucję nakazuje karać śmiercią przez ukamienowanie. I oto faryzeusze przyprowadzają do Jezusa kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. Nie łudźmy się. Nie chcą oni dbać tutaj wyłącznie o czystość obyczajów, jedynie chcą wystawić Jezusa na próbę, by móc go oskarżyć. Jeżeli każe kobietę uwolnić, zostanie oskarżony o łamanie prawa. Jeżeli powie, żeby ją ukamienować, oskarżą go o okrucieństwo. Wydaje się, że sytuacja jest bez wyjścia. Tymczasem Jezus, pochyliwszy się, pisał coś palcem na ziemię. Kiedy domagali się, aby już wszedł w rolę sędziego, aby wydał wyrok, Jezus zwraca się do tych zgromadzonych mężczyzn z groźnie ściągniętymi brwiami, którzy patrzą na leżącą w prochu ziemi kobietę, żądni jej śmierci, jej krwi. Mówi, kto pierwszy, kto z was jest bez grzechu? Dobra, tu wszędzie wyciąć. Do mężczyzn zgromadzonych wokół leżącej na ziemi kobiety Chrystus mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Jezus zmusza ich do wejścia w siebie, do spojrzenia na własne sumienie. Okazuje się, że wielu wśród nich jest oszustów, kłamców. Być może wielu z nich również ma za uszami cudzołóstwo. Jeden po drugim zaczęli odchodzić. Warto zwrócić uwagę, że święty Jan zaznacza, począwszy od starszych, od tych najważniejszych. Nikt nie był bez grzechu. Nikt z nas nie jest bez grzechu. A przecież tak często wchodzimy w rolę sędziego. Wystarczy spojrzeć, co dzieje się w internecie. Dzisiaj wiele się mówi o mowie nienawiści, o hejcie. Ile razy zdarza się, że komentujemy jakąś sytuację, jakieś zjawisko, czyjeś zachowanie i nie liczymy się ze słowami. Jak łatwo jest wejść w rolę sędziego, ponieważ wydaje się, że zza klawiatury komputera mnie nie widać. Łatwo jest kogoś osądzić, ocenić, skazać. Tymczasem Jezus mówi do tej kobiety, nikt ciebie nie potępił i ja ciebie nie potępiam. Ale nie łudźmy się. Jezus nie pobłaża grzechowi. Jezus mówi do niej, idź i więcej już nie grzesz. Z jednej strony Bóg bardzo surowo osądza grzech. Mówi, że jest czymś złym. Szczególnie cudzołóstwo, które zmusza człowieka do prowadzenia podwójnego życia, do życia w zakłamaniu, w oszustwie. To bardzo trudna sytuacja, która jest tak naprawdę destrukcyjna. Już nie mówiąc o zagrożeniach, jakie wypływają stąd dla rodziny w ogóle. Jezus nie potępia natomiast człowieka. Daje mu szansę. Idź i nie grzesz więcej. Ileż nadziei wlał w tę kobietę. Może wrócić do domu, może wrócić do swoich, może wrócić do życia. Trzeba, żeby je zmieniła. Dla nas chciałbym, abyśmy pozostali ze słowami wielkiego rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina, który modli się takimi słowami. Od bezczynności owocu małości i od żądzy władzy węża ukrytego i od słów próżnych zachowaj mnie Boże. Bym się nie odważył sądzić swego brata, obdarzaj mnie miłością, przymnóż mi pokory, daj ducha czystości oraz cierpliwości. Niech to będzie też nasza modlitwa i prośmy Pana Boga, aby nam ukazywał nasze grzechy, ale dał nam też siłę i łaskę do ich pokonywania, do ich eliminowania. Najpierw sądźmy siebie, wtedy z pewnością nie pomylimy się i nie będziemy sędziami dla innych.
Czas busoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia pracy. Słyszymy się za tydzień w Niedzielę Palmową. Do usłyszenia.